tu Ania, witam was w mroźnej północy. Witajcie w ten niedzielny marcowy wieczór i zapraszam na spoilera, w którym rozdamy sobie nasze nocno-radiowe nagrody filmowe, bo tak jak wam napisałam, uważam, że tyle tych nagród filmowych jest, więc tam 101, 1001 nagroda, czemu nie? Także myślę, że takie złote rolki są jak najbardziej na miejscu. Zresztą taka rolka złotego papieru toaletowego to każdej gwieździe się przyda. No nawet w takim naszym tutaj małym świadku tych radyjek internetowych, wśród tych naszych dram, to taki papier toaletowy też się czasem przydaje, żeby się czasem obetrzeć z tego, co tam na nas spada. Jesteśmy na żywo, więc zapraszam was na Skype, Nocne Radio cały czas i zachęcam was do tego, żebyście po prostu zadzwonili i opowiedzieli o filmie, który obejrzeliście w tym roku 2023 i który po prostu został z wami na dłużej, który was zaskoczył. No niekoniecznie ten, który jest tam nominowany do tych Oscarów, bo to jednak jest nagroda, to są nagrody Akademii Amerykańskiej i te nagrody, że tak powiem, odzwierciedlają to, co się tam produkuje i dzieje w Stanach Zjednoczonych. Też są to oczywiście polityczne nagrody, tak samo powiedzmy jak na przykład nasze Orły, to tam polityczka też niestety dużą rolę gra. Jak macie ochotę się dorzucić na jakąś kawę dla Ani, to zachęcam oczywiście też do wpłat na Tipli. No i witam was tutaj na czacie. Czat jak najbardziej będę czytała na bieżąco jakieś pytanka, czy wasze jakieś tutaj komentarze będę przytaczać. Miki i Ewa Killerowa już się rozpisali. Zakładam, że Ewa Killerowa to pewnie jakaś krewna Jurka Killera. Zapraszam do dzwonienia ciebie, Ewo, Mikiego, Furiata, adwokata, Johna Locke i kogoś tam po drugiej stronie, kto słucha i ma ochotę się wypowiedzieć. No dzisiaj jestem sama, bo tak jak mówiłam, wirusy przenoszą się także drogą radiową i teraz chory jest Gumball. No ale w sumie kilka osób sugerowało jakąś taką audycję oscarową. No i w pierwszej momencie pomyślałam sobie, że niby jakby to miało wyglądać, że będziemy ceremonię komentować przez 3 godziny od północy do białego rana. No, tym bardziej, że te najważniejsze nagrody to są na samym końcu przyznawane. Także no nie widziałam tego i sobie pomyślałam, że możemy to zrobić właśnie po swojemu, zmieszać te amerykańskie propozycje z naszymi polskimi, europejskimi, czy cokolwiek tam widzieliście w tym roku 2023. No, a może trochę o tych Oscarach. No, gdyby ta ceremonia Oscarowa trwała tyle, co ta pierwsza ceremonia w roku 1929, to jak najbardziej można by to było komentować, bo ona trwała wtedy tylko 15 minut i było to takie po prostu spotkanie towarzyskie w restauracji. No ale teraz to się rozrosło, no wiadomo, do takiej wielkiej gali, no i która też jakoś powiedzmy mnie nie pociąga. Także mówię, my robimy to po swojemu. Zobaczymy, czy te nasze, wasze typy się potwierdzą w tym, co się wydarzy dzisiaj w nocy tam w Los Angeles. Zobaczymy, bo jest właściwie cały czas, ale ankieta, także możecie sobie jeszcze dalej głosować. Ja co prawda podliczyłam te wasze głosy już na ten moment przed audycją, także sobie sprawdzimy, jak byście tutaj typowali na te złote rolki. Może takie pierwsze pytanie do was. Jak myślicie, kto zdobył najwięcej Oscarów? Bo jest taki, słuchajcie, jeden zwycięzca w 3 kategoriach. Osoba, twórca, który zdobył najwięcej nominacji, najwięcej Oscarów No i najwięcej razy, tak powiedzmy, przegrał. Także dam wam chwilę, żebyście postrzelali na czacie, kto to waszym zdaniem jest. A w tle słyszycie muzykę z filmu Oppenheimer. Mam nadzieję, że przez to nam audycja nie zleci, że YouTube jest bardziej wyczulony na hity, piosenki z filmów niż na muzykę poważną. Dajcie znać, jak tam w ogóle mnie słyszycie i jak to tło muzyczne wypada. No i też może jakieś wspomnienia. Kiedyś oglądaliście te Oscary. No ja pamiętam, że jak byłam właśnie mała, tam w tych latach 90., to potrafiłam tą noc darwać. I z tych gal takich, to pamiętam, najbardziej na mnie wywarła wrażenie ta gala, kiedy Anna Paquin, nie wiem, kto się tam wymawia to jej nazwisko, dostała Oscara. To była taka dziewczynka, nie wiem, ona miała 12 lat chyba wtedy. I ona dostała Oscara za najlepszą rolę drugoplanową w filmie Fortepian. I to na mnie zrobiło takie wrażenie, że dziewczynka dostała Oscara, no to było fajne. Tak, myślę, że wtedy dużo dziewczynek zapragnęło być aktorkami i sobie wyobrażało, że one też mogą Oscara dostać. John Locke pisze, że pierwsze Oscary to było trochę jak gala rozdania złotych nocników. No tak. Tak to wyglądało. I na początku faktycznie te Oscary nie cieszyły się jakąś tam wielką popularnością. Dopiero jak zaczęto robić te transmisje w telewizji, w radiu, no to wtedy zyskały rozgłos. A co do samej statuetki, to jest taki rycerz wsparty na mieczu, który stoi właśnie na rolce filmowej. No i tam są takie niby pięć szprych, które i te pięć szprych reprezentuje pięć grup zawodowych w Akademii, czyli aktorów, scenarzystów, reżyserów, producentów i techników. Także tych ludzi tam, jak wiemy, pracujących przy tych filmach są setki, tysiące, no i tysiące jest też już tych akademików, którzy głosują. Jak wrzuciłam tą ankietę na Discorda, to pierwszy komentarz był taki, że ale ja tam nic z tego nie widziałem. No myślę, że nikt tych wszystkich filmów nie widział. Także ci jurorzy głosujący na te nagrody ich nie oglądają. Dlatego oczywiście najważniejsze w tych Oscarach to jest to, co zwykle, czyli promocja. Jak się odpowiednio nie zaangażuje, to jakby ten film dobry nie był, to on sukcesu tam raczej nie odniesie. Także tak, promocja przede wszystkim. No i czemu one się nazywają Oscary w ogóle? No jest jakaś taka legenda, która głosi, że kobitka, która była producentką tych ceremonii, Margaret Herring, ona jak zobaczyła tą statuetkę, to powiedziała, że ona jest podobna do jej wujka Oscara. No i ta stąd to imię, ta nazwa się przyjęła właśnie, czyli taki wujek Oscar. No to co, wiecie już, kto najwięcej tych Oscarów dostał? Macie jakieś typy? No to ja wam tutaj pokażę, kto to był. To był Walt Disney. 59 nominacji i 26 Oscarów dostał. A to jest zdjęcie Walta Disneya z Shirley Temple z 1939 roku. I on wtedy dostał Oscara za Królewnę Śnieżkę i Siedmiu Krasnoludków. I właśnie dostał takiego śmiesznego Oscara, bo jeden Oscar duży, taki tradycyjnych rozmiarów, i siedem malutkich, które właśnie nawiązywały do krasnoludków. Patrzyłam, czy, bo teraz mamy 96. edycję rozdania tych Oscarów, no ale tutaj nie było żadnej przerwy ze względu na II wojnę światową. Także Oscary się odbywały rok po roku. No wiadomo, że na terenie Stanów Zjednoczonych tam oprócz ataku na Pearl Harbor się tam nic nie działo, więc mogli sobie te Oscary rozdawać mimo II wojny światowej. No, te Oscary w tym roku, no to one podlegają takim obostrzeniom, tak? Są takie, wprowadzono takie 4 standardy i film, żeby w ogóle został dopuszczony do tej kategorii, na przykład najlepszy film, to musi spełniać 2 z tych standardów. I to są takie zapisy, na pewno już o tym słyszeliście, o reprezentacji kobiet, niedostatecznie reprezentowanych grup rasowych, etnicznych oraz osobach LGBTQ+. Także można powiedzieć, że od tego roku Oscary to jest trochę tak jak matura z polskiego, z kluczem, nie? Także pierwszy ten standard to mówi o tym, że co najmniej jeden z głównych aktorów lub znaczących aktorów drugoplanowych pochodzi z tej niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej lub etnicznej. A ten drugi standard to chodzi o to, żeby też z tych grup niedoreprezentowanych były osoby na stanowiskach kierowniczych, tak, czyli tam reżyser, scenarzysta, producent i to się liczy, żeby się zakwalifikować do tych głównych kategorii. No i to z tego powodu też ci nasi chłopi nie mieli szans, chociaż ja uważam, że gdyby się zagłębić, no to nasi chłopi są o takiej bardzo pokrzywdzonej grupie etnicznej. Co prawda to była większość w Polsce, ale to jednak byli tacy biali niewolnicy, więc moim zdaniem jak najbardziej film chłopi się nadawał. No ale na szczęście ja dodałam tych chłopów do tego naszego formularza i tak w złotych rolkach on jak najbardziej się znalazł. Także sobie zrobiłam taki miks i dałam wam też możliwość, żebyście swoje filmy i swoich aktorów i aktorki dodawali, z czego oczywiście skrzętnie skorzystaliście. Także nie przedłużając może zbytnio, zajrzyjmy sobie do tych wyników. Zaraz wam pokażę tutaj zrzut tej naszej ankiety. I nasza pierwsza kategoria. Także pójdziemy zupełnie odwrotnie niż Oscary, bo pójdziemy od najważniejszej kategorii. U nas, słuchajcie, wygrał film Maharadża, milioner z Kołobrzegu. No i poszukałam, wpisałam sobie ten tytuł do wyszukiwarki i wam pokażę, co mi wyszukiwarka wyrzuciła. Wyrzuciła mi Aleję Milionerów PiSu z Kołobrzegu. Tutaj na pierwszym miejscu pani Aleksandra Gatowska z 10 milionami złotych, potem Patrycja Kotecka-Ziobro z prawie 4 milionami, potem Janusz Kowalski z ponad 2 milionami i pani Janina Goz z ponad 1 milion złotych. Także myślę, że to jest film jeszcze do zrealizowania. No mi się skojarzył, na pewno o to też chodziło, ze Slumdog, milioner z ulicy. Może dla was takie, tu mamy adwokata na czacie, może zapodacie na szybko czatowi GPT, żeby zrobił właśnie taki plakat tego filmu, który jeszcze ma powstać, Maharadża, milioner z ulicy. Także jak coś wam tam wyjdzie, to zapodajcie mi na czata skype'owego, to wrzucimy i zobaczymy, jak taki plakat takiego filmu o Maharadży mógłby wyglądać. A na drugim miejscu wytypowaliście naszych chłopów. No i bardzo dobrze, patriotycznie tutaj nagrodziliście pracę tych osób, które aż w 3 studiach, w 3 krajach malowały te piękne sceny. To Oppenheimer u nas na trzecim miejscu. A jak będzie z Oscarami? No, pewnie ten Oppenheimer wygra. Ale u nas wygrywa Maharadża, Milioner z Kołobrzegu. Co dalej? Najlepszy aktor pierwszoplanowy, znowu Maharadża, ale na drugim miejscu porówno, słuchajcie, Cillian Murphy, Oppenheimera, no i Leszek Lichota ze Znachora. Tutaj ta Akademia Filmowa w nominowanych ma też Colmana Domingo filmu Rustin. Ten film, słuchajcie, jest dostępny na Netflixie do obejrzenia. Ja dzisiaj zaczęłam ten film oglądać. A, czekajcie. to jest taki film o takim działaczu praw obywatelskich, praw tej osób czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych z przełomu tam lat 50. No w sumie on działał od lat 40. I można powiedzieć, że to jest taka osoba, która też stała za Martinem Lutherem Kingiem. On był takim pomysłodawcą, tak? On wprowadził ten pomysł takiego biernego oporu. Zaczął od tego, że bojkotował ten podział, segregację rasową, na przykład w autobusach, tak? Wsiadał celowo do autobusu, który był tylko dla białych. No i jest to taki film, właśnie, który pokazuje, jak był organizowany taki wielki marsz w roku 63 w Waszyngtonie. Chodziło o to, żeby 100 tysięcy osób popierających to, żeby niby już w 54 roku ta segregacja rasowa została zniesiona. Sąd Najwyższy uznał, że jest niezgodna z konstytucją. No ale co z tego, jak ona dalej w praktyce trwała? No i chodziło o to, żeby te zmiany faktycznie zaszły w życiu, we wszystkich instytucjach i we wszystkich możliwych sferach. No i o tym ten film jest. W moim odczuciu ten film jest strasznie przesłodzony i no mi się wydaje, że tak filmów się już nie kręci raczej, nie? Tak mega przesłodzony. No ale tutaj on jest w takiej właśnie konwencji słodkiej, strasznie zrobiony. No ale tak dla tych, którzy tak powiedzmy historią Stanów Zjednoczonych są zainteresowani, jak najbardziej można sobie obejrzeć, ten walor historyczny jest. No, tam jest też pokazane, jak wszędzie w polityce, jak się gra po prostu teczkami, hakami, jeżeli chodzi właśnie o polityków, działaczy, tak wiadomo, kto z kim śpi. Także film LGBT, mniejszości etniczne, tak, tego tam jest dużo. Nominowany do najlepszego aktora jest też Paul Giamatti za taki film Przesilenie zimowe. To jest taki aktor, raczej właśnie on mistrz drugiego planu, pewnie kojarzymy, ale raczej nigdy z nazwiska. No ja tego filmu nie widziałam. Tutaj ktoś z was zagłosował na Paula Giamattiego. To liczę na to, że ktoś oglądał ten film. To jeżeli coś możecie opowiedzieć o tym filmie, to zachęcam. No, jeżeli chodzi o ten film, to jest teraz nieciekawa sytuacja, bo jest taki skandal, że scenarzyści zostali oskarżeni o to, że popełnili plagiat, jeżeli chodzi o ten film, bo podobno był w planach jakiś film Prisco, który był łudząco podobny, podobno miał tą linię fabularną. No ale na razie nie ma żadnych komentarzy ze strony Akademii. Film jest cały czas no wiadomo, nie będą teraz wycofywać tych nominacji. No, ale pewnie jakieś protesty sądowe się tam potoczą. Simon Stevenson, brytyjski scenarzysta, 12 stycznia doniósł właśnie, że ten scenariusz Przesilenia Zimowego jest kopią linijka po linijce jego scenariuszu filmu, który nie został zrealizowany. No i on tutaj jako poparcie tego, że to jest prawda, że tak się mogło wydarzyć, jest to, że scenarzysta Przesilenia Zimowego to debiutant, więc tutaj też taki słaby punkt. Tak, no i sprawę pogarsza fakt, że istnieją dowody na to, iż Payne był świadomy istnienia szkicu Frisco. No ciekawe, jak to się potoczy, ale to już nie pierwszy raz takie oskarżenia w świecie filmowym są o plagiaty, także to już sobie będą musieli wyjaśniać po rozdaniu Oscarów. Wy wybraliście też Billy'ego Harringtona. Tutaj był głos. No, Billy Harrington pośmiertnie złotą rolkę mógłby też dostać, jak najbardziej. A tutaj właśnie ten Colman Domingo z filmu Rustin. W tym filmie Rustin występuje też Chris Rock. On tam występuje jako szef takiej organizacji walczącej właśnie o prawa czarnoskórych obywateli. No i wiecie co, powiem wam, że wiecie, jak widzicie Chrisa Rocka, to od razu uśmiech na twarz, nie? I to jest takie ryzykowne, obsadzać aktora typowo komediowego w takiej poważnej roli. I on tutaj jest takim czarnym charakterem trochę, można powiedzieć. No w ogóle właśnie w Oscarach jest tak, że jest po prostu najlepszy film, tak? I obok Oppenheimera stawiana jest Barbie. No ciężko, dla mnie też jest ciężko wybierać między jakąś komedią, musicalem, a filmem dramatycznym. I na przykład w takich Złotych Globach, czy w tych nagrodach z Cannes, tam jest to rozgraniczenie, że jest najlepszy dramat i najlepsza komedia lub musical. No i ja się z tym zgadzam, myślę, że to jest fajne rozgraniczenie. Dobrze. Ja wam też podsunęłam jako mojego kandydata do tego najlepszego aktora pierwszoplanowego, Eryka Kluma. To nasz polski aktor z filmu Filip. Ale sprawdziłam, słuchajcie, na Filmwebie i on i tak by się nie był w stanie ten film zakwalifikować do tych Oscarów, bo on światową premierę miał we wrześniu 2022 roku, a polską miał w marcu 2023 roku. Także wciąż jest coś takiego, że te premiery światowe, a polskie się rozjeżdżają. Nie wiem zupełnie, na czym to polega. Czemu polski film ma wcześniej światową premierę, a po pół roku polską? To by trzeba jakieś głębsze dochodzenie zrobić, czym to jest podyktowane. Ale jak widzicie, Eryk Klum fizycznie też się bardzo ładnie prezentuje i też się ładnie prezentuje w tym filmie Filip. No i też Filip jest dostępny na Netflixie, jak jeszcze nie widzieliście. Mocny film, dzieje się w latach 40. Filip to jest po prostu polski Żyd, który ukrywa się w gnieździe, powiedzmy, żmii, czyli w niemieckim hotelu pracuje jako kelner i ma swój sposób na to, żeby się mścić na niemieckich nazistach za tą całą sytuację. Czyli waszym zdaniem, no wiadomo, Maharadża wygrywa, ale potem Leszek Lichota i Cillian Murphy ex aequo na drugim miejscu. Najlepsza aktorka zdecydowanie wygrała Margot Robbie, bo aż 9 głosów od was dostała. z Barbie, a zaraz za nią Emma Stone z Biednych Istot. 6 osób zagłosowało, czyli zakładam, że też widzieliście ten film. No ja jeszcze nie miałam tej okazji, więc tu naprawdę byłabym bardzo ciekawa, jakby ktoś z was zadzwonił i opowiedział. Barbie, no to już omawialiśmy kilka razy. Film o najsłynniejszej lalce świata. A Biedne Istoty w sumie też poniekąd film o lalce. To taki damski Frankenstein, czyli ożywiona istota przez szalonego naukowca. Pokażę wam, jak wygląda Emma Stone w tym filmie. A teraz wam pokażę Emma Stone jako blondynkę. Powiem, przyznam wam się, że ja Margot Robbie i Emma Stone do tej pory mylę. Ja ich nie rozróżniam. Dla mnie one są bardzo podobne, zwłaszcza jak mają ten sam kolor włosów. A na trzecim miejscu wybraliście Kamilę Urzędowską z Chłopów. I ona też mi bardzo się do nich wydaje podobna. Także taki dosyć podobny typ urody. One wszystkie trzymają. A propos właśnie tego, jak te kanony urody filmowy świat kreuje, to nie wiem, czy słyszeliście o takim skandalu, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Erin Moriarty, to jest ta wspaniała Starlight z The Boys. Ona zamieściła, tutaj widzicie takie to ostatnie zdjęcie na Instagramie, i to wywołało dużo komentarzy. Taka dziennikarka, popularna też na YouTubie, Megyn Kelly, skomentowała to, że Erin jest uzależniona od operacji plastycznych, co ona ze sobą zrobiła, że wygląda teraz jak wygenerowana przez AI, że przecież była taką piękną dziewczyną, co ona ze sobą zrobiła. No i Erin Moriarty sobie z tym nie poradziła. No bo w ogóle zaprzeczyła temu, że jest uzależniona od operacji plastycznych, że to jest po prostu tylko taki makijaż. Nie, w ramach takiego protestu, bo odebrała ten film, tą opinię Megyn Kelly jako atak na siebie, w ogóle opuściła te media społecznościowe. No, dużo jest takich w ogóle kanałów na YouTubie, gdzie komentuje się te aktorki filmowe przez lekarzy, chirurgów plastycznych. No i okazuje się, że i Emma Stone, i Margot Robbie, no to nie są takie naturalne, jakby się wydawało. To jest, no, każda z nich ileś tam tych operacji plastycznych ma za sobą. Część tych aktorek już się po prostu do tego przyznaje, nie robi z tego tajemnicy. No, ale niektóre wciąż twierdzą, że to tylko Bóg tak chciał i zaprzeczają temu. No i też mam takie wrażenie, że one po prostu wszystkie się robią takie same. No i jest to trochę smutne, że tak przez to mało różnorodne te typy urody wśród tych największych gwiazd. Ciekawa jestem, jakie jest wasze zdanie, czy wam się też wydają ta Emma Stone i Margot Robbie podobne do siebie, czy wolicie takie mniej poprawione typy urody? No, są właśnie też takie aktorki nominowane tutaj w tej kategorii do Oscarów, jak na przykład Annette Bening. To jest film Niad. Ja sobie też go obejrzałam. On też jest dostępny na Netflixie. W gatunku widzicie film o sporcie, film LGBTQ, dramaty. Drugą rolę tutaj ważną gra Judy Foster, czyli takie dwie aktorki już w zaawansowanym wieku. To jest film oparty na faktach, bo to jest historia Niad, Diane Niad, która uprawiała pływanie na otwartych wodach. No i ona w latach 70. święciła triumfy. Miała takie wielkie marzenie, żeby przepłynąć za jednym zamachem z Kuby na Florydę. No i mając 28 lat, tam w 74 roku podjęła taką próbę, ale się jej to wtedy nie udało. No i teraz, jak ma już skończoną 60, stwierdza, że ona podejmie się tego jeszcze raz. No i o tym to jest ten film, o tej próbie właśnie pokonania tego dystansu, o przekraczaniu siebie, o takich wyzwaniach, szalonych wyzwaniach, które wydają się niemożliwe do zrealizowania. No, tutaj jest sporo takich scen, jak ona szuka sponsorów na to swoje karkołomne przedsięwzięcie, no i jak tłumaczy, ile ma teraz lat, no to oczywiście tych sponsorów bardzo ciężko znaleźć. Jej trenerką, tak, która prowadzi, pomaga jej to wszystko zorganizować, jest jej najlepsza przyjaciółka, którą gra Judy Foster. Także jak ktoś nie lubi tych wymuskanych, wymalowanych, idealnie zrobionych aktorek, to tu może sobie odpocząć od tego, bo widzimy panie przeważnie w strojach kąpielowych, bez makijażu, tak w ramach zasady pierwsza randka na basenie. To właśnie tutaj większość się dzieje oczywiście na morzu, dużo, dużo piosenek z lat 70. Bardzo fajnie się to ogląda, no i można się dowiedzieć, jak takie wyczyny się po prostu organizuje, ile to trwa, jak to wygląda od tej strony właśnie organizacyjnej. Tutaj macie taki strój, w którym nocami Diana Nyad musiała płynąć, no bo w tych wodach między Kubą a Florydą to nie tylko trzeba walczyć ze swoim organizmem, ale tam przede wszystkim rekiny, kostkomeduzy i inne jakieś niebezpieczne zwierzęta morskie. Ona ten dystans w latach 70. chciała pokonać, taki był plan, i ona tak to robiła w takiej klatce, która miała właśnie chronić przed rekinami, tam była też taka siatka, która miała chronić przed meduzami, ale ona teraz chciała to zrobić bez tego wszystkiego. No ale jakoś trzeba było wymyślić, jak te rekiny odganiać, jak się zabezpieczyć przed tymi meduzami. Jeżeli chodzi o rekiny, to powiedzmy był to dosyć taki prosty sposób. Był po prostu cały czas w wodzie taki nadajnik, który wysyłał takie dźwięki, które są nieznośne po prostu dla rekinów, i one tam ładnie sobie odpływały. No ale najgorsze właśnie były te meduzy. No myślę, że to jest taki fajny film właśnie o przede wszystkim o sile przyjaźni, bo tutaj one obie muszą dużo poświęcić. No nie tylko one obie, bo też cała ta ekipa, która z nimi płynie. No i właśnie o realizowaniu swoich nawet najdziwniejszych, najbardziej absurdalnych marzeń, bo w sumie tak to można potraktować, bo w sumie w imię czego płynąć przez takie wody wpław. To wam też pokazuję, jakie sposoby na odganianie jakichś stworzeń morskich. Też takie proste miała tam w gotowości dwóch nurków, którzy po prostu odganiali jakieś stwory od niej. No i taka ciekawostka, to całe przedsięwzięcie, bo w końcu jej się to udało w czwartej próbie. W 2013 roku we wrześniu Diana Nyad faktycznie przepłynęła pław i dotarła do Florydy. Po 20 godzinach w wodzie po prostu ma się już ostre halucynacje i ona wtedy zobaczyła pod wodą Taj Mahal. No, i coś, co się robi z takim pływakiem, który dostaje halucynacji? Okazuje się, że po prostu trzeba mu przytakiwać. Aha, okej, dobrze, to płyń w stronę tego Taj Mahal. I taki to jest właśnie film dla tych, co lubią morza, co lubią filmy o wyzwaniach, to wam polecam. Jeszcze z tych Oscarowych nominowanych pań to jest Fantasia Barrino, która zagrała w Kolorze Purpury. No i to mnie zdziwiło, bo przecież już był taki film nakręcony Kolor Purpury. I to jest faktycznie remake. I to mnie trochę zastanowiło, że w sumie wydawało mi się, że może jest więcej tych historii, która ta czarnoskóra część Amerykanów ma do opowiedzenia, żeby już od razu remake'i robić. Ale widocznie to było dla nich ważne. Więc Kolor Purpury jest na tej liście. I oczywiście jest Lily Gladstone z czasu Krwawego Księżyca. Tutaj kilka osób głosowało na ten film też w innych kategoriach, więc też myślę, że może oglądaliście, także zachęcam. Ilu was tu jest? No 40 osób udaje, że słucha albo słucha. Także zapraszam, dzwońcie. Mówię, nie musimy rozmawiać o tych filmach, o których ja mówię, które są nominowane. Po prostu ten film, który wam najbardziej spodobał się w tym roku, który zostanie z wami na dłużej, który zrobił na was największe wrażenie. Mi się podoba taka kategoria największe odkrycie, czyli coś takiego, dla mnie to by było takie coś oryginalnego. Jakiś film w takiej konwencji, której byście się nie spodziewali. Dla mnie takie filmy są no, tak najbardziej wartościowe, no, po prostu oryginalne. I one ze mną zostają na dłużej, i ja bym na takie filmy, jeżeli chodzi o na przykład najlepszy film, ja bym na takie filmy głosowała. Jeżeli chodzi o kategorię najlepszy aktor drugoplanowy, to zagłosowaliście na dwóch Robertów ex aequo pierwsze miejsce, czyli Robert Downey Jr. jako Louis Strauss w Oppenheimerze, no i Robert De Niro w czasie Krwawego Księżyca. No fajnie by było, jakby Robert Downey Jr. dostał Oscara. Bo mu się należy, a za Iron Mana pewnie Oscara ciężko dostać. Więc dobry ruch z jego strony, że na taki film się załapał i ma tutaj szanse duże. No to kim ten Levi Strauss był? On był przewodniczącym tej agencji atomowej. No i on tutaj taki czarny charakter gra, stoi to przez niego, za jego sprawką Oppenheimer trafił właśnie przed te wszystkie komisje. No i no ten Oppenheimer to właśnie taki film, można powiedzieć, dramat sądowy, właśnie komisyjno-śledczy, czyli dla nas Polaków jak najbardziej na czasie, bo serwowane nam są te różne komisje i możemy zobaczyć, jak to wyglądało w latach 50. Chodziło oczywiście o posądzenie Oppenheimera, o kontakty z komunistami. I głównie ten film tak się toczy. Oppenheimer musi się bronić i tłumaczyć z tych swoich kontaktów. No bo część jego rodziny, kochanka, komunistka. Więc było się czego czepiać. Haki były jak najbardziej. Wy jeszcze kogo zaproponowaliście? Rocco Siffredi. To wasz kandydat. No, Rocco Siffredi dużo tych nagród dostał. Sobie sprawdziłam. Pan naprawdę utytułowany bardzo zacnie. Lata całe lata 90., całe lata 2000, mnóstwo nagród, tych oczywiście za filmy dla dorosłych w różnych kategoriach. Najlepszy aktor, najlepsza scena seksu grupowego, najlepsza scena seksu w parze, najlepszy potrójny pocałunek, najlepsza scena seksu analnego, najbardziej skandaliczna scena seksu i najlepsza seria tematyczna seksu analnego. Także zauważyłam właśnie po tych nagrodach, że była taka ewolucja u tego aktora, że najpierw te lata 90. to były te właśnie sceny grupowe i za to miał tych nagród mnóstwo, a w latach 2000 przerzucił się właśnie na tą kategorię seksu analnego i tutaj zgarniał tych nagród, co nie miara. No ale widzicie, tych filmów też się nie miesza. Tych filmów dla dorosłych jest tyle, że faktycznie chyba dobrze, że mają swoje osobne nagrody. A u nas jeszcze kto? Mirosław Baka za chłopów dostał od was 5 punktów. No i fajnie, bo też tak uważam, że Mirosław Baka świetnie w roli Boryny sobie poradził w tych Nowych Chłopach. No i też Ryana Goslinga doceniliście trochę za Barbie. No właśnie, Ryan Gosling z Margot Robbie w Barbie, a kiedyś właśnie Ryan Gosling z Emma Stone w La La Land. Też ten La La Land był bardzo utytułowanym filmem. I no powiem wam, że to już mi nie pomogło zupełnie. Teraz ja już totalnie będę chyba te dwie aktorki myliła ze sobą do końca. Najlepsza aktorka drugoplanowa to waszym zdaniem Emily Blunt z Oppenheimera. Na drugim miejscu Anna Szymańczyk ze Znachora, a potem Julianne Moore z Obsesji. No, 3 osoby zagłosowały, czyli ktoś tam widział tą Obsesję. Ja jeszcze nic o tym filmie nie wiem, a tak Emily Blunt wyglądała w Oppenheimerze, też przesłuchiwana. To widzicie w tle właśnie Oppenheimera. No bardzo niekomfortowe to były sceny, kiedy żona z mężem wspólnie są przesłuchiwani z najintymniejszych swoich spraw życiowych. Także no, mocny test małżeństwa. No jedna osoba też zaproponowała, nie, dwie osoby aż zaproponowały Lana Rhoades, aktorkę też filmów dla dorosłych. No ale słuchajcie, tutaj wyczytałam, że no bardzo niefajna wiadomość, bo Lana Rhoades już ogłosiła, że rezygnuje w ogóle z grania w filmach dla dorosłych. No to może by się przerzuciła właśnie na te zwyczajne filmy i może kiedyś w jakichś Oscarach, a na pewno w Złotych Rolkach mogłaby się pojawić i zostać nagrodzona. No tam skarżyła się, widziałam, że nie fajnie się czuje po tym, co tam się działo na tych planach zdjęciowych. Także no nie dla wszystkich te filmy dla dorosłych. Następna kategoria to najlepszy reżyser. No i tutaj Christopher Nolan zdecydowanie 50% głosów zgarnął. No film Oppenheimer, no na pewno, wiecie, monumentalny, kompletny. Ale czy to jest takie oryginalne dzieło? No chyba nie. Jeszcze zagłosowaliście na Czas Krwawego Księżyca w reżyserii Martina Scorsese. I jeszcze 2 głosy na Michała Kwiecińskiego za Filipa. Ktoś na Stanisława Bareja, no mówię, to jakiś pośmiertny by się należał Oscar, czy raczej Złota Rolka. Najlepszy scenariusz waszym zdaniem Czas Krwawego Księżyca, aż 10 osób zagłosowało. No ja nie widziałam tego filmu, no oczywiście dużo o nim słyszałam, ale słyszałam, no niestety sporo było takich opinii, że film się dłużył, że może ze złej strony w ogóle opowiedziany, że najnudniejsza rola Leonardo DiCaprio. I tak mnie to zniechęciło i stwierdziłam, że do kina na prawie 3 godziny siedzenia nie idę, skoro już mam tyle negatywnych opinii, no ale kiedyś sobie na pewno obejrzę. Ale ktoś z was widział już? Adon Locke pisze, Czas Krwawego Księżyca jest ekstra klasa moim zdaniem. No widzicie. Także no, bo to tyle tych filmów właśnie jest, żebyśmy sobie mogli wybierać to, co nam najbardziej odpowiada. No wydaje się, że jak jest Martin Scorsese, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, no to już jest taki pewniak. Najlepsze zdjęcia to porówno Oppenheimer i Chłopi, a na trzecim miejscu Czas Krwawego Księżyca, waszym zdaniem. Ja wam tutaj jeszcze dodałam taki film Hrabia. I to jest też film dostępny na Netflixie i bardzo wam go polecam. To jest taka czarna komedia produkcji chilijskiej. I to jest naprawdę świetny pomysł. Właśnie dla mnie takie odkrycie roku, bo jest to film, można powiedzieć, historyczno-wampirystyczny. Jest to próba takiego rozliczenia się Chilijczyków z dyktaturą Pinocheta. Bo tak, w tym filmie Pinochet jest przedstawiony jako wampir. I w pierwszym momencie może się wydarzyć, że to jest takie pobłażliwe potraktowanie tego tematu, ale nie, im głębiej idziemy w ten film, to widzimy, że to jest właśnie świetny sposób poradzenia sobie z tą dyktaturą, z tymi zbrodniami, takie obśmianie jej, pokazanie, że to chyba nie mógł być zwykły, normalny człowiek, który tak się zachowywał i takich zbrodni dokonywał. No i faktycznie też zdjęcia moim zdaniem są świetne w tym filmie. Jest to też, można powiedzieć, ten film czerpie trochę z takich szurskich teorii. Wiecie, typu, że królowa Elżbieta była reptylianką i Obama i w ogóle ci wszyscy to nami rządzą, to reptylianie. No tutaj właśnie w tej konwencji też jest trochę ten film, bo to też właśnie idzie w tą stronę, że ci władcy, premierzy, prezydenci, dyktatorzy to w większości właśnie wampiry. Stąd właśnie czerpią siłę do tych swoich rządów, często niecnych. Także Hrabiego wam polecam. W takim żyjemy właśnie momencie, że te filmy są często na wyciągnięcie ręki. Niektóre z nich mają premierę tylko na tych streamingowych kanałach. I nawet nie wiemy, że one tam czekają na nas. Kiedyś to było tak, że w ogóle to oglądanie tych Oscarów było, trochę miało się z celem, bo te premiery w Polsce to były z takim poślizgiem rocznym. Teraz już często jest tak, że te premiery są dzień po dniu i możemy od razu oglądać. A czasami mówię, nawet nie trzeba iść do kina, wystarczy odpalić Netflixa albo inny kanał i te filmy nominowane do Oscara tam są. No w ogóle w Oscarach pewnie też by się może przydała taka kategoria jak najlepszy serial. Ta kategoria właśnie jest w Złotych Globach. Jakbyście mieli najlepszy serial nominować, to co by to było według was? Nie musimy rozgraniczać się na komediowy i dramatyczny. Ciekawa jestem, który serial największe wrażenie na was zrobił. Z tych zdjęć jeszcze bym poleciła Śnieżne Bractwo, też kolejna produkcja na Netflixie. To tym razem jest to historia o o katastrofie, która miała miejsce w Andach w latach 70. Rozbił się wtedy samolot z kilkudziesięcioma pasażerami, w których była też grupa takich młodych siatkarzy. Lecieli na zawody. Pewnie słyszeliście o tej historii, bo oni spędzili w tych Andach, w tym mrozie ponad 2 miesiące. Jest to taki film, no, też mocno psychologiczny, katastroficzny, no ale z siłą rzeczy, przez to, że to się dzieje w tych Andach, to naprawdę te zdjęcia są przepiękne. Ale jeszcze muszę wrócić do tych aktorek, widzę, bo zapomniałam powiedzieć o takiej naszej europejskim czarnym koniu tych Oscarów. To jest niemiecka aktorka. Ona się nazywa... Czekajcie, zaraz wam powiem. Ona zagrała w Anatomii upadku i w tym filmie Strefa interesów. Jak ona miała? Anatomia upadku to jest taki dramat psychologiczny. Mąż popełnia samobójstwo. No nie wiadomo, czy popełnia samobójstwo, czy nie popełnia samobójstwa. I właśnie rozgrzebywana jest taka rodzinna historia. Sandra Hüller się nazywa. No i ta Anatomia upadku też już trochę tych nagród zgarnęła i też za reżyserię jest nominowana. A właśnie pani Justine Triet wyreżyserowała tą Anatomię upadku. No ja też tego filmu nie widziałam. Dwie osoby z was na to zagłosowały. Także ktoś to widział. No i Sandra Hüller grała właśnie też w Strefie interesów, w filmie Jonathana Glazera, który jest nominowany też w tej kategorii najlepszy film. I to też nie wiem, jak to się odbywa, że film, który jest koprodukcją brytyjsko-polską, bo to jest... I on jest nominowany jako najlepszy film. Teraz jest jako nieanglojęzyczny. A czasami te nieprodukowane w Ameryce też są w tym najlepszym filmie. To też jest dla mnie niejasne, jak to się dzieje, że te europejskie filmy są czasami w tej głównej kategorii. No, bo już tam trzeba by się wgryźć w te zasady przyznawania, nominowania do Oscarów. Najlepsza muzyka to zdecydowanie wygrał Oppenheimer i właśnie muzykę z tego filmu słyszycie w tle. No a na drugim miejscu Chłopi, bo faktycznie muzyka też tam była niesamowita w tym filmie. A na trzecim miejscu Znachor. W sumie Znachor i Chłopi muzycznie dosyć podobni w klimatach. Furiat pisze, że lepsza była stara wersja filmu o Andach. No to zadzwoń i opowiedz, bo ja tego starej wersji nie widziałam. Helga pisze, Wanda, no ona się właśnie nazywa Sandra, a w tej Strefie interesów gra żona Rudolfa Hessa, czyli Hedwige. No to blisko do Helgi. No i świetnie gra właśnie taką niemiecką Helgę, która właśnie tą drugą wojnę światową wykorzystuje świetnie z mężem do tego, żeby po prostu się wzbogacić i zapewnić sobie jak najlepsze bytowanie i nie przeszkadza jej zupełnie, że buduje sobie dom za murami obozu koncentracyjnego. Ktoś tam po drugiej stronie mówi, że właśnie za tą Anatomię upadku Justin Triet dostanie Oscara. No, być może, być może. A piękne istoty, biedne istoty, chyba to jest dokładnie ten tytuł. No, nie widziałam tego filmu. Słyszałam bardzo dużo dobrych opinii o tym filmie, ale też jeszcze nie zdążyłam. No i ktoś tam po drugiej stronie tłumaczy. To jest najlepszy film międzynarodowy. No i jeszcze scenariusze. Scenariusze w Oscarach są podzielone na scenariusz oryginalny i scenariusz adaptowany. No to jest dosyć jasne, nie? Że po prostu chodzi o to, czy to jest na przykład na podstawie książki, tak jak ta Niad o tej pływaczce, to jest właśnie scenariusz adaptowany, bo to jest na podstawie książki tej Diany Niad. A ja wam tutaj właśnie proponuję z kategorii, bym proponowała do tej najlepszego scenariusza taki film Opadające liście. To jest fińska produkcja i dla mnie to też jest odkrycie właśnie tego zeszłego roku, bo to właśnie taki film bardzo oryginalny. Coś przypominał mi trochę nasz Rejs, dialogi właśnie w takim stylu. To się niby dzieje w roku 2022, bo słyszymy w tle, jak ta główna bohaterka włącza sobie radio, jakieś doniesienia właśnie z wojny w Ukrainie. No i widać, że ona jest tak tym przejęta ze względu na bliskość tej wojny, na tą sytuację. A tak generalnie jest to taka antykomedia romantyczna. Niby się ten film dzieje w roku 2022, ale tak naprawdę mamy wrażenie, że ci ludzie są wyjęci z jakichś lat, nie wiem, 70., 60. Niby to jest Finlandia, niby bogaty kraj, a jednak oboje tych głównych bohaterów, którzy tam próbują siebie znaleźć w jakiejś relacji romantycznej, to oni oboje bardzo takie biedne życie prowadzą. Ona pracuje, a to w jakimś sklepie, a to ostatecznie w jakiejś, nie wiem, tam hucie, czy w jakimś takim innym zakładzie, gdzie bardzo ciężko pracuje. Ten jej, powiedzmy, wybranek też pracuje na jakichś budowach, mieszka w jakichś barakach, ma problem z alkoholem. No i ciężko im się odnaleźć i związać, ale mówię, film taki, kto lubi rejs, takie trochę absurdalne sytuacje, to jak najbardziej polecam. Film jest tak kręcony trochę w takim stylu, właśnie jak takie stare filmy z lat 60. Ma się wrażenie, jakby to były może jakieś, nie wiem, momentami jakieś Sprzeminęło z wiatrem, no może też nowe, jeszcze starsze filmy. Także bardzo fajnie takie różne konwencje pomieszane. Zupełnie nieoczywisty film. No i dużo, dużo jest tutaj właśnie tej komedii. Trochę czarnej momentami. Ale bardzo wam ten film polecam. No on raczej w tych Heliosach to nie jest grany, tylko w jakichś takich jakichś centrach filmowych. Ale myślę, że tam jeszcze jest, także jak będziecie mieć okazję, to na coś takiego oryginalnego, coś oryginalnego zobaczyć. Bardzo niekonwencjonalny film. I ja bardzo temu filmowi kibicuję. On już dostał trochę nagród. Dostał w Cannes nagrodę, ale od jurorów za najlepszy film. Także ta fińska produkcja, mówię, dla mnie jeden z fajniejszych filmów zeszłego roku. Obok właśnie tego hrabiego, który w świetny sposób naprawdę komentuje to, jak się Chile próbuje rozliczyć z dyktaturą Pinocheta, obśmiać to jakoś. I na wesoło to potraktowali. Co tam piszecie? Czy coś w temacie filmów ma ktoś do powiedzenia? Zapraszam na Skype Nocne Radio, bo jak nie będziecie dzwonić, to oczywiście ja będę szybciej kończyć. Gdzie Michał Giereś? Tak, my mamy swoje problemy. Michał Giereś, mam nadzieję, wróci jutro z Mylightem i się to wszystkie niepokoje wasze rozpłyną w końcu. I jeszcze na koniec najlepsza muzyka. To już mówiłam. I najlepsze kostiumy. To wziąłem jako ostatnią kategorię. I wy wybraliście Napoleona, potem Chłopów i na koniec Barbie. No i z takich dodatkowych kategorii to ktoś wpisał najlepszy scenariusz, ale on już był, i najbardziej politycznie poprawny film. Tak, no myślę, że gdyby taką kategorię wprowadzić, najbardziej politycznie poprawny film, to by dużo problemów rozwiązało. Także to by była spoko kategoria. No myślę, że z takich kategorii, których tutaj nie ujęłam, a dla pewnie części z was są ważne, to na przykład najlepszy film animowany albo najlepsza scenografia. No, także to są takie kategorie dosyć też popularne, ważne. No i pewnie montaż, dźwięk, to też jest istotne w odbiorze filmu, ale myślę, że to już jest tak czasami ciężko amatorom ocenić. To już takie bardziej techniczne kategorie. No, ta muzyka, to myślę, że faktycznie Oppenheimer wygra. To, co słyszycie w tle, to wciąż muzyka z tego filmu i skomponował ją Ludwig Gresson, szwedzki kompozytor. No i on faktycznie pisał też muzykę właśnie do Teneta, do Czarnej Pantery. Także już trochę tych ma swoich produkcji za sobą. No i do tego Oppenheimera to się chłopak postarał, więc pewnie to zwycięży. No i u was Oppenheimer zdobył 6 Oscarów, 6 złotych rolek. No ciekawe, jak to będzie z Oscarami. Czy będzie podobnie? Dam wam jeszcze chwilę, jeżeli macie jednak ochotę zadzwonić i o tych filmach poopowiadać, a jak nie, to będę sobie zmykać, bo wiecie, że ja tak sama to nie bardzo, żeby tutaj opowiadać sama, potrzebuję jakiejś, jak to się mówi, stymulacji ze strony rozmówcy. No i zresztą po to jesteśmy na żywo, żeby z wami rozmawiać. Także podgłośnie zrobię wam chwilę jeszcze tego Oppenheimera. Posłuchajcie. No i może ktoś zadzwoni. Witam, Uberscie.
A, cześć, witam, siemka. Pozdrawiam wszystkich. Cześć, Ania.
Hej. To jaki film dla ciebie najważniejszy z zeszłego roku?
Wszystkich słuchaczy. Wiesz co, ja w ogóle... Utonąłem w ogóle w dokumentach w tamtym roku. Bardzo dużo sobie oglądałem z II wojny światowej, bo po prostu się tym interesuję i lubię. Więc tam Netflix mnie atakował. Tam sobie obejrzałem chyba na Amazonie nic. Natomiast wracając tam do tej twojej ankiety, zaraz daj mi 5 sekundek, ja sobie ją po prostu otworzę. To było tu. Zaraz zobaczymy, otworzę sobie. W każdym razie, jeśli chodzi, tak w międzyczasie będę mówić, w każdym razie, jeśli chodzi o to, co ty tam wymieniłaś, te wszystkie filmy, Oppenheimer, Barbie, ja obejrzałem Znachora, tylko Znachora. Chłopów chciałem obejrzeć, nie zrobiłem tego. Nie byłem sumarycznie w kinie, nie wiem czemu, chyba po prostu mi wyleciało z głowy. Odgrażałem się, że to zrobię, a w sumie po prostu nie byłem. Szkoda, bo znaczy docelowo i tak chcę bardzo obejrzeć, bo wiem, że coś tam zdobył jakieś chyba nagrody, nie wiem jakie, i chyba go docenili, więc ten. Więc wracając, no tylko Znachora obejrzałem. Znachor, więc wypowiem się w temacie może Znachora, o, może tak. No, więc bardzo lubię tego głównego aktora, który tam gra, pana Leszka.
Wichota.
Właśnie, właśnie. Ja pierdzielę, ja nie wiem, ten koleś ma jakąś taką charyzmę, która mega trafia do mnie, jego gra jest po prostu zajebista, nie? W mojej ocenie.
Oszczędnie gra, ale tak, przekonująco.
Tak, tak, tak. On też miał taki świetny serial, w którym grał też główną rolę. To było bodajże chyba na HBO parę lat temu. Miało 3 sezony. 2 pierwsze są świetne. Ogląda się to po prostu niemal jednym tchem. Nazywa się on Wataha. Bardzo polecam. Jest naprawdę super. Trzeci sezon już taki z pupy, nie? Trochę już na siłę, jak to wiadomo, seriale, nie? Więc bardzo polecam. Natomiast wracając do Znachora. Bardzo świetna historia, bo to chyba była jakaś, bo generalnie już była jakaś wersja, co nie? Starsza.
Już było kilka wersji starszych nawet. No, ale taka najbardziej popularna to ta z lat 70., nie?
A widzisz, to muszę koniecznie sobie odświeżyć, zobaczyć, odświeżyć. Nie odświeżyć, tylko zobaczyć, bo nie widziałem tej starszej wersji. Znachora koniecznie, żeby móc porównać chociażby do tej nowej adaptacji. Byłem w szoku, że w ogóle Netflix może tak ładnie nie spierdolić filmu, nie? Przepraszam za przekleństwa. W sensie po prostu wyszło to, nie? Ładnie to wyszło. W mojej ocenie oczywiście. Bardzo fajna gra, bardzo fajna story, nawet trochę taka tam ciągająca za serducho, jeżeli ktoś jest tam bardziej taki wrażliwy, nie?
No ja tutaj, wiesz...
Kobiety to wiadomo.
Tak, ja tutaj forsowałam taką tezę, że to była taka próba zrobienia z tego takiej komedii romantycznej, bo wtedy ten stary Znachor to był taki dramat, a tutaj było moim zdaniem dużo takich momentów, wiesz, no tam zabawnych. Chyba takie
dwa wątki takie romantyczne są, co nie? Bo tam tego młodego takiego, no nie wiem, z bogatej rodziny, co nie? On tam przyjeżdża z
hrabiego,
tam podoba... Tak, podoba mu się tam, nie chcę spoilować, nie? Podoba mu się dziewczyna i tam się rozwija i to jest taka trochę tragiko-komedia, natomiast ten drugi wątek też jest w sumie tragiczny, tragiko-komedia, tak, no bo no nie chcę zdradzać, nie? W każdym razie tak z tego co pamiętam są dwa wątki i faktycznie to takie, można to podciągnąć pod taki romantyczny film, no w sumie tak, nie? Są wątki na tyle, że można to już podciągnąć pod to, nie?
No, ale sobie wracając właśnie do tych dokumentów, no bo też są te kategorie filmów dokumentalnych, no i pójdźmy tą drogą, no i świetnie, ty masz właśnie te filmy dokumentalne obejrzane, to co ty polecasz, który ten z tych kanałów streamingowych, jaki film dokumentalny tam twoim zdaniem największy na tobie zrobił wrażenie, co byś polecił, co koniecznie, żeby wiesz...
Okej, okay, dobra, powiem, chociaż nie jestem przygotowany, bo jakbym się przygotował, tak chociażbym sobie wynotował na tym, ale dobra, tak z pamięci będę jechał. Tylko sobie otworzę ten link twój, już na nim dosłownie 10 sekund, może 5, już mi się otwiera. O, mam, dobra, wracam. Wiesz co, tam, to znaczy tak, ja tam głównie na Netflixie oglądałem i tam jest coś takiego, taka seria jak Druga Wojna Światowa w kolorze. Tam bodajże jest 6 czy 10 odcinków. No i jest przedstawiona wojna na morzu, wojna lotnicza, wojna tam na Pacyfiku, obrona japońska, jak to z perspektywy Japonii wyglądało. Tam się wypowiada jakaś pani profesor, która analizowała to, pisała jakieś książki, więc ma wiedzę, nie? Generalnie Netflix bardzo według mnie umie w dokumenty. Czasem spartoli zakończenia, jak coś rekonstruuje. Natomiast takie dokumenty wojenne no bardzo fajnie robi. Więc to jest pierwsza taka seria. Druga seria to sobie, to jest chociaż już znana, nie? Przypuszczam, że wielu z ludzi, którzy sobie, czy słuchaczy, którzy sobie oglądali jakieś takie wojenne serie, to kojarzą i sobie cenią, jak Kompania Braci, która jest stara, jest genialna, jest 10 odcinków, tylko to jest takie męskie, fajne kino, dużo się przelewa, dużo jest krwi, dużo jest strzałów i tak dalej, pif, pafów. Jak ktoś lubi, to jest genialne. Ja lubię i dla mnie doskonałe. Tak samo coś bliźniacze kino Tom Hanks zrealizował. Pacyfik, nie? Też jest troszeczkę gorsze, bo jednak jakoś trochę odstaje, aczkolwiek no, nie ujmując, jest to i tak kino na dobrym poziomie, nie? Też chyba z 10 odcinków jest. Bardzo fajne, też polecam. Tylko to jest takie paradokumentalne, czyli znając historię, znając pewne fakty, opieramy się na filarach tych historycznych, ale tworzymy troszeczkę taką historię sfabularyzowaną na zasadzie, że no nie wiemy jeden do jeden jak było, ale na podstawie tego, co się tam działo, prawdopodobnie tak to było, no i tutaj jest Pacyfik, nie? Czy tam Kompania Braci. Więc to, te dodatkowe dwie produkcje. No i co tam jeszcze? Tutaj trochę odbiegnę od tematów wojennych, bo też mnie interesują tematy więzienne, też mnie, znaczy po prostu fajnie mi się ogląda, nie? Albo na przykład temat takiego psychola, kurczę, o, Cyberbunkier to się nazywa. Kiedyś u Orła to polecałem. Cyberbunkier jest dostępny na Netflixie i on z kolei opowiada o takim, to jest w ogóle ciekawa historia, o takim kolesiu, który jest Holendrem, z tego co pamiętam. I on w młodości gdzieś go zaprowadzono, był na jakiejś wycieczce, pojechał do jakiegoś bunkru i tam i po prostu to tak bardzo mocno wpłynęło na niego, na jego psychikę, a był, że tak powiem, komputerowcem, jest do tej pory, tak skrótowo mówiąc. No i wydumał sobie w swojej główce, że on chce tworzyć jakieś centrum komputerowe w bunkrze. No bo bunkier, bo jest odcięty od świata, on tam zrobi swoje imperium. Jak pomyślał, tak zrobił. Czyli w Holandii założył sobie, wynalazł jakiś bunkier, wykupił go, sprowadził paru kumpli, zabunkrowali się tam i zaczęli tam stawiać serwery, które też posłużyły do przechowywania prawnych i bezprawnych, legitnych, nielegitnych danych powiązanych też z Dark Webem.
Webem. Okej.
Okay. Tak.
I to idzie też do tej historii, jak oni ich tam w końcu zdemaskowali i tak?
Tak,
to też...
tak, aha, tak, okay. tak. I potem w Niemczech jego łapią, a on potem parę lat jest ciszy, w 2018 czy tam 15 przenosi się do, czy 13, cholera, nie pamiętam, przepraszam za daty, nie pamiętam, przenosi się do Niemczech, tam zna jakąś spokojną wioseczkę i tam wykupuje ten bunkier, tłumaczy publicznie, że to projekt, że on tam będzie się rozwijać, coś tam, a jakąś ściemę wali, nie, dla urzędasów. Urzędasy się zgodzą, ale coś im tam nie sztymuje. No i on tam rozbudowuje potężne imperium, trzyma tam serwery, tam jest pornografia, tam są narkotyki na tych serwerach przechowywane, to jest deep web i to są już poważne rzeczy. No i oni się tam bunkrują, no ale policja ich rozpracowuje. Dobra, już nie chcę spoilować, już zaspoilowałem, przepraszam, ale bardzo polecam, to jest kolejna rzecz. I też takie niemieckie Holender, coś jeszcze było, jakiś jeden, jakimś takim niemieckim hakerze, Jezus, Niki, coś tam, zaraz znajdę, to jest o takim typie, kurde, jakimś gówniarzu, który w Niemczech nudził się, no i zaczął sobie świrować po coś po deep webie i zobaczył, że narkotyki fajnie się sprzedają i zaczął robić takie świetne, ładnie wyglądające zdjęcia narkotyków. Proszków zauważył, że to idzie, skontaktował się gdzieś w deep webie z jakimiś ludźmi tam z tego mrocznego świadka i zaczął kupować narkotyki i je sprzedawać, redystrybutować. No i to mu szło ładnie przez półtorej roku. Kupę kasy zarobił. Matka niczego nie świadoma. On w domu zrobił redystrybucję. No i ten. I też jest wywiad z nim, jest złapali go w końcu. No i ten. Ale to zaraz wam podeślę tytuł tego. A tak z dokumentów dodatkowo jeszcze seriali. Jakieś takie seriale dokumentalne o narkotykach, dope, na Netflixie też mi się to podobało, takie w miarę trochę spoko i no i chyba tyle, nie? Coś tam jakieś takie wojenne, wiesz, filmy, nie? Także generalnie. A z tej listy to tak niestety kiepsko.
Nie, pewno spoko, wiesz, po prostu no mówię, tych filmów jest tyle, no nie sposób jest to oglądać, zresztą po co w sumie. No i tak jak mówię, no to są amerykańskie produkcje i niektóre no nie wiem, tak jak na przykład my mamy tą swoją zieloną granicę, no to oni mają swojego tam Rastina i amerykańską fikcję, nie? To są filmy, które raczej...
A powiedz mi, a co uważasz o tym? Bo na przykład ta zielona granica, ja nie oglądałem. Nie oglądałem, ale pozwolę sobie kontrowersyjnie się wypowiedzieć, że dla mnie kupa, nie? I stolec. I ja tego nie obejrzę, bo się nie chcę po prostu irytować, denerwować, nie? Jakaś taka...
No ja
durna
też nie widziałam
propaganda.
Tego filmu, bo wiesz, dla mnie takie filmy zaangażowane politycznie, komentujące coś politycznie, no to są okej, okay, ale po jakimś czasie, tak jak na przykład ten Hrabia, tak, minęło tam, czyli nie wiem, 40 lat, tak, odkąd ten Augusto Pinochet zmarł i to jest taki dobry dystans, żeby to zacząć komentować, jakoś w jakąś konwencję to ubierać i sobie z tym radzić. Nie mówię, że trzeba aż tyle czekać, ale no, dla mnie to był taki film Zielona Granica. Mówię, mimo że nie widziałam, ale ta cała otoczka wokół tego. Nie wierzę, że wiesz, że to był taki film zrobiony tak jakoś obiektywnie. Po prostu to jest niemożliwe, nawet jeżeli by się ludzie starali, to jest niemożliwe, żeby to zrobić w momencie, kiedy ta historia, powiedzmy, cały czas się dzieje, nie? Także no tak, te wybory, to wszystko, polityka, także też sobie odpuściłam to.
No właśnie, nie? Czyli tak za bardzo to tkło, że tak powiem, niepoprawnie. Za bardzo to aktualne, co nie? Gorący temat. To raz, dwa, a wiem, że pani Holland, no tam lubi te swoje forsować, nie? Swoje teorie, czy tam swoje poglądy i no, ja się nie za bardzo z tym zgadzam. Ale to jasne, to jakby każdy może sam sobie ocenić, natomiast no nie obejrzę, na pewno nie obejrzę, na pewno prędzej mi do chłopów, jeśli chodzi o film. I też sobie pozwoliłem wejść na filmografię tego mojego ulubionego aktora, jednego z polskich ulubionych, czyli tego pana Leszka Ligoty, tak? Czy jak on
nazywa? Lichota.
Lichota, tak. I on tam na Filmwebie w ogóle takich parę pozycji sobie wyczaiłem, że on tam fajnych grał, takich, które nie są, jakoś mi przeszły koło ucha i koło oczu i nie zauważyłem, żeby były reklamowane. Jakaś tam coś o rodzinie żydowskiej, o rodzinie polskiej, też czasy II wojny światowej, tutaj taka kontrowersja, współpraca, kooperacja, coś tam, takie tematy, zaraz zresztą wejdę.
No on też w Wielkiej Wodzie grał, ale tam jakąś rolę tam drugoplanową. No
tak, to był taki chyba kawał kutaska prawnika, tak z tego co kojarzę. Ale fajny w ogóle też, o widzisz, Wielka Woda też obejrzałem, też polecam. Świetna opcja na Netflixie, tak.
No ja wam też polecam, bo we mnie jest tekst, to jest film właśnie o Kalinie Jędrusik i Stanisławie Dygacie. No i on właśnie Stanisława Dygata tam grał i bardzo fajny to był film.
O widzisz. Jeju, widzę, że tych filmów to miał trochę, Leszek Lichota, filmografia, tak. I tutaj zobaczyłem Orlęta.grodno 39, jako dyrektor Zabiełło, 2022. Jeszcze raz powtórzę, Orlęta.grodno 39, także tutaj taki film. I sobie nawet znalazłem chyba na CDA, bez logowania jest, także ten, możecie sobie wpisać, zobaczyć polskie kino. Ja na pewno obejrzę, bo po prostu to lubię tego aktora, a on, co obejrzałem, to raczej kiepsko się nie prezentował, więc te, a no.
No wiesz, tylko z aktorami to jest, oni jak są, wiadomo, no czasami muszą w jakiejś komedii romantycznej zagrać, nie, w jakimś gorszym filmie, także no, to są trochę skazani na to, co im ten scenarzysta i reżyser zaproponują.
To też, wiesz, bo nawet, wiesz jak to może działać, bo to też może działać w ten sposób, że może być gówniany scenariusz, ale świetnie zrealizowany. Może być odwrotnie, może być świetny scenariusz, gównianie zrealizowany. I wiesz, to dwie strony, więc jakby tutaj tak naprawdę liczy się też kunszt, nie? Podejście i zrozumienie tematu, no i też aktor, który się odnajdzie, więc tak, jak najbardziej.
Bo widzę też jego tutaj w jakiejś komedii romantycznej, miłość jest wszystkim. I całe tam 3,4 od krytyków, ale od widowni 5,4, a wiemy, że na krytyków to w ogóle nie ma co patrzeć, także może wcale nie jest taka najgorsza ta komedia romantyczna. A powiedz mi, słuchaj, ale ty generalnie tak wolisz w domu oglądać, do kina jakoś tak raczej nie chodzisz, nie?
Wiesz co, chodziłem, jak tam z byłą kobietą sobie byliśmy, to jasne, chodziliśmy ze znajomymi sobie i spoko, nie? Fajnie. No bo to fajne takie wyjście, nie, towarzyskie, nie? I się pośmiejemy, wiadomo, no, no kobiety sobie też lubią wyjść i spoko, nie? Natomiast powiem ci, że tak teraz sam, to nie chce mi się, nie? Nie chce mi się, chociaż jakbym się tam uparł i bardzo, na przykład na Jokerze byłem chyba sam, byłem ze znajomymi raz, a potem jeszcze byłem dwa razy, bo dla mnie to po prostu kurwa genialny film, nie? To z nie wiem, jak się wymawia, Joaquin Phoenix, czy...
Tak, coś nie takiego. Wiadomo, o kogo chodzi.
Ale kurczę, kino, no świetne, zajebiste studium człowieka skrzywdzonego, który się po prostu przeradza w psychopatę trochę, nie? I nie, no to jest po prostu doskonały film, bardzo świetny. Podobno ma być druga część, tylko ma być to musical. Może dobrze, bo dla mnie historia trochę wyczerpana, Jokerowa by trzeba było coś kombinować ostro, a jak ma być Spartan, to już wolę musical, chociaż musical nie lubię. Chociaż jeden ten z Nicole Kidman, jak on miał ten taki Moulin Rouge? O, nawet był taki, nie? Chociaż no, nie przepadam za musicalami.
Nie, musical to.
Tak, ja też.
My nie jesteśmy bardzo przyzwyczajeni w ogóle. Ja słyszałam takie właśnie, bo ja pamiętam właśnie, jak był ten La La Land i on dostał tyle tych Oscarów. Ja poszłam na to do kina i ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć, że to coś, to jest beznadziejne, nie?
Tak.
No i potem słuchałam właśnie takie tłumaczenia, no, że Amerykanie, oni są przyzwyczajeni do musicali, oni mnóstwo tego oglądają.
Ale co w tym, wytłumacz mi w ogóle, co w tym może być fajnego, bo znaczy...
No wiesz, ja to jest na takiej zasadzie, jak masz filmy z Bollywood i oni lubią takie filmy śpiewane, tańczone, no to widocznie Amerykanie lubią musicale, nie? I tyle. Zobaczcie.
No jasne.
A my wolimy dramaty i Wanda poleca Lynch, film z 2010. Jest. A, ty widziałeś.
Tak, jeju, genialny, bardzo polecam takie kino, że ja lubię na przykład polskie kino, lubię się może nie, że tatłać w tym błotku takim polskim, natomiast nie uciekam od tej rzeczywistości, no tu się urodziłem, znam tą rzeczywistość, no mój brat na przykład, on nie znosi polskiego kina, nie, on znaczy jeden znosi, no nieważne, w każdym razie są osoby, które nienawidzą po prostu się tytłać, oglądać tego polskiego kina, nie, ja na przykład spoko, nie, tam nawet tego Od domu zły, czy Drogówki, jak on cholera ma, coś mam z pamięcią.
No, to już taka godzina. Ale ty też mam. Też mam w rodzinie takich, co po prostu zasady polskich filmów nie oglądają.
Tak.
Wojciech Smarzowski.
O, właśnie.
Ale no ja takiego zacietrzewienia to też trochę nie rozumiem. Bo na przykład był ten teraz 1670. Myślę, że dużo osób by się zgodziło, że...
O tym mogę powiedzieć zaraz, ale skończ.
Z polskich seriali to pewnie taki, no... No najlepszy pewnie. I mówię, no nawet weź spróbuj chociaż chwilę pooglądać. Nie, po prostu nie. Niektórzy mają po prostu taką alergię na polskie filmy, że nawet nie dadzą 10 minut szansy.
Tak, że nie wiem, wstydzą się czegoś, czy... Nie wiem, co kamanie. No dobra, nie. Spróbuję to zrozumieć, nie rozumiem, no ale okej. A wracając do właśnie 1670, bo tutaj pod namową, no obejrzałem, nie, paru osób i też jak była dyskusja na NR, chyba Zenek się też wypowiadał i parę innych osób, trochę byłem obrażony na początku, nie, no jak można się śmiać w ogóle, no ale jak wyjąłem kija z dupy, to tak kurde po drugim, trzecim odcinku, w sumie się już podśmiechiwałem od pierwszego, nie, natomiast udawałem, no ale jak to można, nie? No ale z drugiej strony pomyślałem, kurwa, no tak sam z siebie wyszedłem i sobie myślę, no chłopie, no nie, zawsze człowiek, kurwa, idealizuje swoje, nie? Że moje najlepsze, bezbłędne i no nie ma czegoś takiego, nie? W słowiańskie też były zjeby, też byli ludzie, którzy żądali władzy, też byli władcy jacyś tacy, którzy, wiesz, dla pieniędzy, dla zysku, nie? I byli tym, co zarzucamy na przykład Kościołowi katolickiemu albo i tak dalej, więc mówię trochę dystansu, mówię wyjdź sobie obers do obok, spójrz na to i kurwa, świetnie się bawiłem, nie? Uważam, że zajebisty serial zrobił taki 38-latek, nie pamiętam nazwiska, zaraz zobaczymy i powiem wam, że naprawdę dobre, nie? Dobre kino i fajnie się bawiłem i fajne żarty, fajne easter eggi, czyli takie nawiązania do jakichś powiedzonek, żartów, jakichś powiedzeń, memów. Masa tego była, ta gra tego księdza, no. Ten aktor też świetnie się sprawił w swojej roli. Czekaj, a jak oni mieli? Adam
Czewscy.
Adam Czewscy, kurwa.
Paweł Adamczewski z Adam Czechy.
No i oczywiście nawiązanie to wiadomo, nie, do naszego największego polskiego rodaka, Jana Pawła i tak dalej, i tak dalej. No piękne, piękne kino Beki i takiego smutnego spojrzenia na nasze cechy. Nie? No niestety te cechy istnieją, musimy sobie z nich zdawać sprawę. Ja te cechy też w sobie widzę. No niestety, tak mamy, musimy nad tym pracować i tak to wygląda. Natomiast jak się wyjdzie trochę na tego bok i się wyciągnie kija, no to jest naprawdę zajebiste kino. Polecam, mi się podobało. Na 10 daje, no tak kurde 7,5, nie? 7,5, nawet 8.
Tak, i to w najtrudniejszym gatunku, czyli w komedii, nie?
Tak, tak, tak.
No a Wudu się zapytuje, czemu od Junia jeszcze dwa nie było? No ja mówię, że było, no przy mikrofonie. Myślę, że nie trzeba powtarzać. Ja jeszcze nie widziałam Duny 2, bo czekam, aż się te tłumy w kinach przewalą, bo wybieram się, ale nawet w dni powszednie są sale kinowe wypełnione po brzegi. A w takim ścisku to też nie aż taka radocha oglądać, także czekam, może w tym tygodniu obejrzę. No i też jest taka właśnie opinia, że do kina to właśnie na takie filmy, nie, gdzie są takie efekty specjalne. W Dune 2 podobno też ostre efekty dźwiękowe są. No faktycznie w tej jedynce też było tak dosyć ostro z tym dźwiękiem. Tu podobno jest jeszcze ostrzej. No i tak, no niektóre osoby właśnie takie mają, że tylko wybierają się na takie filmy warto po prostu ze względów tych wizualnych. A ja też się wybieram do kina po prostu na takie filmy, jak to się mówi, o życiu, ale po prostu, które chcę teraz, zaraz obejrzeć, nie? Że wiesz, na przykład jak była ta strefa interesów, no to mówię, już czekałam na ten film, dużo o nim słyszałam, no właśnie taka dziwna sytuacja, że on miał premierę światową w maju, a u nas w Polsce dopiero w marcu, czyli prawie rok później, mimo że to jest koprodukcja polsko-brytyjska. Także poszłam od razu. No i czasami też jest fajnie pójść do kina, zobaczyć po prostu, jak inni ludzie reagują na to samo, co ty oglądasz.
A widzę, tutaj znowu druga wojna światowa, tak, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, Rudolf Hess, jego żona Hedwiga, próbują ułożyć sobie rodzinne życie w domu z ogródkiem, który znajduje, ja pierdolę. Tutaj faktyczną taką historię w dokumencie też słyszałem, nie, że właśnie żyli sobie obok obozu, rodzinka, tam ogródek, nie, i po śniadanku, po pocałowaniu sobie dziecka, czy tam żony, nie, wychodzą i eksternalnie, no masakra, nie, w ogóle jakby ten kontrast, nie, to mnie... No, ale nie widziałem tego. Ciekawe, no właśnie, może sobie bym też zobaczył w sumie.
A Budu już drugi raz się będzie wybierał na Dune 2. No to Budu, może ty zrobisz audycję o Dune 2.
No właśnie ten, bo muszę, ja w ogóle, no właśnie, a w sumie z Dune'ą to opowiem tyle, że nic nie wiem, czyli się wypowiem. Nie znam tego w ogóle, jak po zankowej audycji sobie tam zerknąłem, zacząłem, bo chciałem, bo tak mówię, a może bym sobie od książek zaczął najpierw i zerknąłem sobie na tam, ile tam tomów jest, bo tam jest najpierw 6 tomów chyba, potem jakieś dodatkowe rozwinięcia czy coś, mówię, ja pierdzielę tych książek. Znaczy,
zniechęciłeś się trochę.
Znaczy, zniechęciłem, zobaczyłem po prostu, że jest szerokie spektrum wiesz, książek, nie? I musiałbym. A chciałbym się skupić na tych najważniejszych, więc jak możecie, to napiszcie albo zadzwońcie i nie wyprostujcie, które te książki, takie chociaż 3 tomy, żeby poznać to uniwersum, poznać główne konflikty bohaterów, protagonistów. Za to bym się zabrał, bo nie chciałbym się tak od dupy strony zabierać za to, co nie? Więc jakby, jeżeli ktoś z was tam to ogarnia i kojarzy, no to spoko, to tutaj zadzwońcie, nie? Albo napiszcie na czacie. I tego. A filmy to słyszałem, że jedynka fajna, że dwójka nie, no ale to są zdania też podzielone, co nie? Więc ja nie oglądałem, tylko przekazuję to, co inni mówili, więc jakby...
Ktoś powiedział, że Dune 2 jest niefajna?
Tak, ktoś powiedział. Są takie zdania. No, wiesz co, no różne są zdania, nawet opinie na internecie, więc jakby tutaj ciężko wskazywać palcem, natomiast po prostu takie chodzą opinie, nie? A sam nie chcę wyrokować, bo jeszcze nie obejrzałem. Zenek to powiedział w jednym zdaniu, bo ktoś tam chyba psycho zadzwonił i się pytał, że on chciałby się zapoznać i Zenek powiedział, że to jest świat jakby po wojnie z Terminatorami, gdzie człowiek tam wygrywa, nie? No i co dalej? No to powiedzmy, że można by było tak mniej więcej troszeczkę porównać do takiego stanu rzeczy, nie? Mhm. Ale nie wiem, ja się nie znam, więc jakby tutaj chyba... A ty coś oglądałaś? Ty coś chyba oglądałaś, tak?
No ja byłam na jedynce... No i teraz na tą dwójkę wybieram, ale książek nie czytałam.
Aha.
Ale no, jedynkę dobrze mi się oglądało. A no mówię, w końcu jakiś taki film, poważny film z science fiction. A wy wymieniacie kolejno różne filmy, tak to się mówi, taka kategoria obozowa. Baton Rouge przypomina Życie jest piękne Roberto Beniniego. No ja też pamiętam ten film.
Ja też, fajne. No.
To było niesamowite, to właśnie było taki pierwszy film, który podchodził do tych najtrudniejszych tematów, taki odkrywczy, nowy sposób. No i ten Strefa interesów, to też jest mega ciekawy zabieg, że robisz film o obozie, gdzie nie pokazujesz obozu, tylko od tej drugiej strony, od takiej strony organizacyjnej, bo w tym filmie słyszymy, jak ten obóz ma, wiesz, świetnie prosperować, ile tych komór trzeba zbudować, ile tam stopni, w jakiej komorze ma być. Taka najbardziej, powiedzmy, dojmująca scena to jest spotkanie wszystkich komendantów obozów koncentracyjnych w Oranienburgu w takiej dużej dosyć sali konferencyjnej i po prostu widzimy dziesiątki tych nazistów i dopiero wtedy tak dochodzi, nie? Ile tych obozów było. Ale no, ten film Strefa interesów to gorąco polecam, bo to jest...
Jeszcze raz, jaki tytuł?
Strefa interesów.
Strefa interesów, muszę sobie zapisać. A to jest na Netflixie, czy to jest gdzieś świeże kino?
Nie, to na razie jest w kinach. Bo to jest ten film o tym obozie i na razie to jest...
Czekaj, czy to jest to, co przed chwilką mówiłaś?
Tak, o tym Rudolfie Hessie, komendancie obozu Auschwitz. A wy też piszecie o chłopcu w pasiastej piżamie, też był jakiś tatuażysta z Auschwitz. No i właśnie też pojawiło się sporo czy tak, jakichś książek czy filmów, które tak eksploatują ten temat Holokaustu, może w nie najlepszą stronę, nie? Taką bardziej, no niektóre to próbują jakieś, nie wiem, romanse tam umieszczać w tym.
Dopisywać jakieś mityczne historie, które
tak,
nie istniały.
Tak. No tak właśnie o tym chłopcu w pasiastej piżamie słyszałam, że to się nie wydarzyło. To się, także to jest taka właśnie...
To też, chyba holo też to widziałem. Takie dzieciaki, nie? Tam się zapoznają. Jakiś synek, taki młody chłopiec po stronie jednej z chłopcem z obozu się zapoznają, tak? I on tam donosi mu jedzonko, coś tam, jakieś takie rzeczy.
Tak.
No, to są bardzo smutne historie. Mam w ogóle taką ciężką książkę do przeczytania. Coś właśnie, jakieś takie zeznania ludzi po prostu, którzy tam byli, nie? Tak odstawiam ją, bo nie wiem, czy mam głowę nie do tego, a to takie bardzo dołujące i traumatyzujące. Ale dobra, co tam jeszcze mamy? Jeszcze z takiego kina wojennego, tak sobie pomyślałem, że jeszcze tu wspomnę. Co wy w ogóle uważacie o Irlandczyku? Bo to strasznie długie kino jest. Ja robiłem dwa podejścia, dwa razy zasnąłem, bo to jest z Robertem De Niro. Film trwa 3,5 godziny, to jest dramat. Robert De Niro tam gra, to jest chyba Scorsese, zaraz zobaczymy.
Tak.
Ja bardzo lubię Scorsese, bo on ma kurde kino, które zawsze trafiało do mnie jakoś tak i lubiłem sobie oglądać te filmy. No właśnie, co z Irlandczykiem? Może ty mi powiedz, Ania.
Najpierw. Ja nie oglądałam, ja jeszcze nie znalazłam czasu na ten film ponad 3 godziny obejrzeć. Nie, jeszcze nie widziałam tego filmu.
No właśnie, nie, bo jest
na emeryturze może obejrzę. Nie, dla mnie to są przegięcia, no to już wtedy lepiej serial zrobić, no ludzie święci, po to te seriale są, żeby...
No ale mówisz, albo w partiach, nie? 3,5 na pół, no to masz godzinę 47, jakoś to godzinę 45, tak? Dobrze mówię? Mm.
A jeszcze wracając do dokumentów, to w Oscarach jest taki film dokumentalny nominowany 20 dni w Mariupolu. No i słyszałam, że prawdopodobnie właśnie ten film dostanie, tak wiecie, w ramach wsparcia Ukrainy. Tak, to jest taki mocny kandydat do Oscara, jeśli chodzi o te filmy dokumentalne, jakieś Cztery córki, Zabić tygrysa, Bobby Wine, prezydent.
A myślę, że jeszcze parę, wiesz, na pewno produkcji powstanie, nie? Związanych w ogóle z tą całą sytuacją konfliktową na...
No niestety wojny to jest morze tematów do filmów i dokumentalnych i fabularnych. No ale tak taka forma też jest, nie? Że to są też takie nagrody trochę polityczne, nie? Także te amerykańskie Oscary, no to jest tam teraz taka burza woke'owa w Stanach, no i te filmy chcąc nie chcąc są odbiciem tego.
Jeszcze wracając do dokumentów, mogę jeszcze nawiązać do dokumentów?
Jak najbardziej.
Z Netflixa? Ale nie, jeszcze przed tymi dokumentami jeszcze wrzucę jeden film, natomiast o takim tytule jak Furioza, nie wiem, czy widzieliście.
Akurat mi się podobało. Furioza, film fabularny.
Tak, fabularny przed tymi dokumentami.
Tak, to jest film sprzed kilku lat, no ja to uwielbiam Furiozę, bo to on jest kręcony właśnie w moich rejonach. Tam, gdzie ja morsuję, na przykład w Mechelinkach, na Oburzu, które jest tutaj niedaleko, dużo zdjęć z Gdyni, z Sopotu, z Gdańska, tutaj z terminalu kontenerowego, bo on
tak,
tu był kręcony.
Tak, bardzo dużo jest takich fajnych, to prawda, takich krajobrazów też, tak, ma na morze było czy coś.
No, ale oprócz tego to jest po prostu super film, super scenariusz, tak. Fajnie opowiedziany. I...
Kto to zrobił w ogóle, pamiętasz?
Nie. Wiem, że tam Damiński szalał w roli głównej.
2021, reżyseria Olencki, Cyprian. Cyprian to Olencki i Tomasz Klimała. Ale fajny, bardzo polecamy. Jeżeli ktoś lubi oczywiście, nie? Bo takie tutaj są tematy trochę chuligańskie, tych bujek i tak dalej, ale w tle są parę fajnych wątków. Już nie pamiętam, musiałbym jeszcze raz zobaczyć. Tak samo jak Zostać gangsterem. Też bardzo fajny film fabularny. Jak zostać?
Baton już się śmieje, że Furioza jeszcze chyba nie weszła do kina. No ale to 3 lata temu to tak raptem jak wczoraj. Także
tak, dokładnie. A z tych dokumentów Dokładnie. Wracając do dokumentów, to Synowie Sama, to jest o takiej sekcie. O sekcie, no właśnie, to jest jak, nie wiem jak to nazwać, niby satanistyczne i tam w Stanach Zjednoczonych niby nie. No to trzeba samemu, bo tam jest parę wątków, takie zakończenie jest bardzo dziwne, zwichrowane dla mnie, wywrotowe i nie wiem co o tym sądzić, nie? No coś tam jest na rzeczy, natomiast to by trzeba było jeszcze po prostu o wiele więcej pokopać, nie? Gdzieś poszukać, samemu poczytać, pooglądać wywiadów, ale polecam, jeżeli ktoś się takimi rzeczami interesuje. Baza, banda psychopatów dokonuje różnych dziwnych rzeczy i to jest taki kurwa freak i tak dalej, więc jakby jak ktoś lubi takie tematy, to Synowie Sama, bardzo fajne. Na Zachodzie bez zmian, też fabularyzowany film, natomiast o temacie II wojny światowej, zarąbisty, jeżeli ktoś lubi, też polecam.
A czekaj, oni mówili o Furiosa przez S, to jest jakiś, dopiero ma wejść 22 maja, A Mad Max Saga. Czyli kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z zielonego miejsca, wielu matek wpada w ręce potężnej hordy bikerów, który przywodzi wataszka Dementus. Czyli to jest coś w świecie Mad Maxa. Aha.
Czyli... Okej, okay, no to nie, że zwracam honor, bo jakby ja słusznie mówiłem, że jest Furioza, ja mówiłem o Furiozie, jeżeli jest Furiosa przez 2S tam, czy...
Nie, przez jedno.
Przez jedno, to okej, okay, to nawet mogło być takie fajne, utopijne, nihilistyczne kino, nie, jakby, może być ciekawe, no, chętnie bym obejrzał, przypomina mi się Kurt Russell i Ucieczka z Nowego Jorku i te tematy, co nie...
Trochę. Furiosa Saga, Mad Max w roli głównej jako Furiosa Anya Taylor-Joy. To z Gambita możecie kojarzyć. I też z tego filmu o Wikingach. No i Chris Hemsworth jako Dementus.
O kurde, to zaraz czekaj. Zaraz jeszcze to też wyklikamy, zobaczymy. No, ciekawe. Dziękujemy za info. Bo to jest ciekawa opcja, co nie?
Zauważyłam, że nocniki to patrzą w przód. Oni już, my tu rozdajemy złote rogi za zeszły rok, a oni już myślą o tym, co będą oglądać niebawem.
I faktycznie jest Furioza 2024, George Miller, scenariusz, reżyseria z Nickiem Latoris. Kiedy świat upada, młoda... Pozwolę sobie przeczytać te dwa zdania. Kiedy świat upada, tak żeby zarysować scenariusz, kiedy świat upada, młoda Furiosa zostaje uprowadzona z zielonego miejsca, wielu matek. Wpada w ręce potężnej hordy bikerów, której przewodzi Wataszka Dementus. Po przebyciu pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę. Furiosa zaś musi przetrwać wiele prób, jednocześnie gromadząc środki, które pozwolą jej wrócić do domu. No ciekawe, ciekawe. Dzięki za info. Ja sobie to zapiszę do listy. No ciekawe, ciekawe. Fajnie się zapowiada, no.
A ktoś tam po drugiej stronie pisze, że uwielbia Irlandczyka i że nawet lubi bardziej niż chłopców z Ferajny.
No to widzisz, dam szansę kolejną i jak najbardziej.
To dobra rekomendacja. Ja jak słyszałam o tym Irlandczyku, to miałam takie poczucie, że to jest taki film, żeby wiesz, starsi panowie sobie mogli jeszcze raz razem zagrać, ale może...
Coś na zasadzie Expendables, nie? To tam no. Też panowie na emeryturze, którzy a zróbmy trochę kasy, pobawmy się tak. Dobrze, nie? Joe i to takie Pesci, fajne męskie kino. Tak, tak. Jak Maczeta też, coś podobnego. To jak się człowiek chce wyluzować, chce sobie poglądać szczelanki, piw-paw, to tak akuratnie.
No ale dobre ma tu oceny, kurczę.
Siedem,
to może faktycznie warto by wrócić do tego Irlandczyka.
Też fajny film, fabularyzowany z kolei, 1922. Trochę taki spokojny, opowiadający taką pozornie przeciętną historię, ale ukazującą problem rasizmu, co nie? Który bardzo był gorącym tematem i bardzo był Druga wojna światowa przed drugą wojną światową, no to tam wręcz reklamy były rasistowskie, co nie? Także, ale odwołuję w ogóle do filmu sobie zobaczyć, bo jest bardzo ciekawe story, w tle właśnie jest rasizm amerykański i wojna, nie? Wojna też oczywiście. Także bardzo polecam. 1922. Komuś się może wydać, że bo tam to wiadomo, tam nie ma strzelania, bo to nie jest typowo wojenny. Tam jest historia tak by the way, jakby przy okazji gdzieś obok na prerii. Natomiast bardzo fajne kino, bardzo fajne, polecam. 1922.
Aha. I to jest... Bo właśnie... Rolnik przyznaje się do zabójstwa żony, to jest to? Jednak ta śmierć stanowi raptem początek makabrycznej historii. Świat Stephen King? Na podstawie Stephena Kinga jakiegoś?
To jest chyba horror jakiś.
A.
Możliwe, ale jakby odwołuje się do rzeczy, które tam też istniały, nie? I to tło całe historyczne takie i...
To jest fajne takie miksowanie właśnie, niby film taki historyczny, a trochę horror. Tak samo właśnie w tym Hrabim jest tak fajnie pomiksowane, nie? Że niby o wampirach, ale tak naprawdę o tych zbrodniach Pinocheta, o tym, o właściwie o mechanizmach władzy, o takiej rządzy właśnie wzbogacania się za wszelką cenę. No i też jak to... Wiesz, ta cała rodzina, jak się próbuje właśnie wzbogacić i urządzić sobie życie za pieniądze z budżetu.
Jeszcze w podobnym klimacie coś taki film jest jak Madbound, też na Netflix. Dwie rodziny, które muszą ze sobą współgrać, biali i czarni. Też fajny temat, nie? Taki dramat trochę. Też jest na Netflixie. Mudbound się pisze, nie? Madbound. Też fajne.
No, właśnie w tym Netflixie ja na przykład nie lubię tego, że moim zdaniem on słabo podpowiada, nie? Znaczy w ogóle uważam, że on nie podpowiada. I ja korzystam tak właśnie tylko z poleceń znajomych, czy wy tu czasami coś powiecie. Jeszcze się mi nigdy nie zdarzyło, żeby on mi polecił coś, co ja potem chętnie obejrzałam.
No, znaczy to jest problem, że według mnie powinni tam wprowadzić jakiś na przykład, że jest odnośnik od razu do ocen, do opinii. Nie ma tego, brakuje tego. Ja wiem, że oni chcą, żebyś ty sam sobie, żebyś na przykład, jeżeli jakiś film jest słaby, to żeby nie podpowiadało od razu, że klikniesz prawym klawiszem myszy, od razu masz, wiesz, pod filmem informację, że opinie są tak słabe, że nie warto oglądać. No bo czasem te opinie są też od dupy strony. Są nieautentyczne, na przykład ja się spotkałem z takim czymś, że film do bani, że nie oglądajcie, szkoda czasu, obejrzałem, okazało się, że fajny. Albo, że dla dzieci czy coś, nie? Albo ktoś mówi, o super, Valerian i Tysiąc Miast czy coś takiego, taki film. Jak ja się napaliłem na to, nie byłem w stanie obejrzeć, kurde, chyba nawet 1/3. Po prostu film dla dzieci, dla mnie, według mnie, nie? Film dla dzieci, no nie łykałem tego, no ewidentnie cała narracja, cały scenariusz jest napisany dla takiego, nie wiem, 10-12-latki czy 14-latki, która przychodzi, wow, efekty, wow, o tu miłość, o tu taka story, to takie to naiwne, takie, ale dla mnie oczywiście, nie, więc jakby, a reklamy były, że a super, że fajne kino, kojarzycie taki film, nie, Valerian i Tysiąc Miast, jakoś tak, więc jakby też brakuje mi tego, tych ocen, nie, na Netflixie, bo to by się przydało, nie, w sumie, według mnie.
No tam jest też jeszcze to, że możesz po każdym filmie ty swoją ocenę dać, ja teraz zaczęłam to robić w końcu, może przez to, że tego wcześniej nie robiłam. Chociaż no mówię, jak też będzie z tej historii korzystać, nie? Może teraz jak daję te oceny, to jakoś tam... Ale mówię, ja nie potrzebuję Netflixa podpowiedzi. Warto sobie właśnie robić takie listy, że jak przychodzi taki wolny wieczór, no dobra, to co oglądamy? Nie? To żeby ta lista była pod ręką, żeby wtedy nie zdawać się na Netflixa, tylko samemu sobie coś wybrać. Ale mówię, ja ostatnio to w ogóle... Często oglądam na CDA jakieś takie stare filmy z lat 80., 90., bo też ta konwencja, w jakiej się teraz kręci, to mocno mi się przejadła i muszę sobie czasami taki detoks zrobić i wrócić do tego starego, co znamy dobrze.
Ja wam powiem, że w ogóle już będę kończyć, ale jeszcze tutaj powiem a propos CDA, że miałem taki moment, chyba z rok temu, że stwierdziłem, kurde, Nie chcę mi się Hollywood oglądać, nie chcę zupełnie, znaczy zupełnie, chcę inne kino, albo europejskie, albo niemieckie, albo holenderskie, albo norweskie. Trafiłem na rosyjskie, nie? Takie na rosyjskie superprodukcje o II wojnie światowej, o Kałasznikowie. Chyba znalazłem takich filmów z 8 i naprawdę się spoko to oglądało, nie? Naprawdę oni też efekty swoje specjalne mają swoich Spielbergów. Też jakby, kurczę, no fajnie się to oglądało. To II wojna światowa punktem widzenia troszeczkę propagandy jednak rosyjskiej, natomiast tak fabularyzowane, coś jak na froncie jakieś tam, wiecie, zachodnie kino i naprawdę spoko się to oglądało. To jest dostępne na CDA, znalazłem takie filmy, może mi się uda zalogować zaraz na swoje konto i szybko wam powiem, ale chyba z 8 czy 10 filmów było tam tak, jedno na pewno o pierwszej wojnie światowej, drugie kino walka, ta zimna wojna, wyścig, jeśli chodzi o podróż w kosmos, co nie? Tutaj ten wyścig, jak tam to wyglądało po stronie rosyjskiej, że oni mają parcie, że dadzą wszelkie środki, nawet się zapożyczą, coś tam i są te projekty pokazane. No super, to sfabularyzowane, gdzieś tam historia jakaś rodziny, ale świetnie się to oglądało i wam polecam. Jak chcecie, to sobie spróbujcie znaleźć jakieś rosyjskie kino na CDA i naprawdę spokojnie. Tam uważam, że nie należy się wstrzymać, no albo Rosja zaatakowała tam Ukrainę czy coś, no to ja gardzę. Okej, no po prostu jakby odłóżmy na chwilę animozję i po prostu skupmy się na samym aspekcie takim kinowym, co nie? A to warto sobie zobaczyć i nawet byłem zaskoczony miło, że tak fajnie mi się to oglądało, nie? Wcale jakoś się to nie różniło od hollywoodzkiego stylu, ale było przyjemne.
Ja to przy okazji już nie pierwszy raz polecę ten serial rosyjski Ku jezioru, Into the Lake, bo uważam, że to jest najlepszy taki apokaliptyczny serial.
Into the Lake, widzę. Tak?
Into the Lake. Into the Lake. Into the Lake. O prawdziwej pandemii. To był naprawdę super serial.
Jeszcze jakiś fabularyzowany film o takiej, kurde, spierdzielonej, totalnej machinie korporacyjnej, która w Polsce to jest pikuś, nie? To, co tam się działo. Tam był jakiś blok, który się miał zawalić. I był jakiś architekt, czy ktoś, który to wykrył, zgłosił.
Tak, widziałam to. Kurde. Tak, i to na pewno było o tym mówione, bo kiedyś, ze 2 lata temu, zrobiliśmy spoilera o kinie rosyjskim i tam na pewno o tym filmie też mówiliśmy.
Zajebisty film, no ja po prostu... Świetne. Kurde, no to... I w ogóle puenta i zakończenie, no kurwa, majstersztyk, nie? No świetne kino. Może znajdę to, ale jak był spoiler, no to musicie sobie odnaleźć, nie? Gdzieś. No i tyle. Dobra, tak. Aniu, słuchaj, wielkie dzięki za audycję, dzięki tutaj za możliwość się dodzwonienia i wypowiedzenia. No i co? No. Tyle.
To ja dzięki, że mnie wsparłeś. Dzięki za polecajki przede wszystkim, bo to się przydaje.
Jasne.
No i dzięki za tą kategorię, mówię, filmów dokumentalnych, którą ja zupełnie pominęłam, a filmy dokumentalne...
Fajna rzecz.
Osobna kategoria. I potrzebna.
Oczywiście. No,
także dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem.
No to co? Cześć, pa. No, hej.
Dzięki. No to słuchajcie. Zbliża się 23. Kto chce te Oscary oglądać, to myślę, że teraz jest czas, żeby coś zjeść, jakąś mocną herbatę sobie zaparzyć. Kto by chciał o właśnie filmach rosyjskich, też raz polecam ten spoiler sprzed 2 lat o kinie rosyjskim i ten film, o którym mówił Wudzu, może Oberst mówił, tam na pewno omawialiśmy. O Stalkerze też było, tak, bo właśnie Wudzu mnie na minę, pamiętam jak dziś, naprowadził i tak na czacie zareklamował niby tego Stalkera. I ja go niestety obejrzałam. A za dzisiaj, słuchajcie, wam dziękuję za to pierwsze, takie skromne rozdanie tych złotych rolek, w których jednak ten, myślę, że chłopi ex aequo z Oppenheimerem wylądowali. No i myślę, że to będzie dobry prognostyk dla Oscarów i nie minie kilka lat i tak jak mówią o złotych globach, że można po tym, komu one są wręczane, wnioskować, do kogo trafią Oscary, to za jakiś czas na równi będzie mówiono właśnie o tych złotych rolkach nocno-radiowych. A na dzisiaj żegnam się z wami. No, może macie ochotę coś pooglądać. Także czy na Netflixie, czy na CDA, tego wszystkiego jest tam naprawdę mnóstwo. I właśnie o to chodzi, żebyśmy po prostu mieli wybór i każdy mógł sobie obejrzeć to, na co akurat ma ochotę. No, ja jeszcze raz was zachęcam do obejrzenia tego filmu Opadające liście. No i Hrabia, tak. No to, co jest na Netflixie najłatwiej dostępne, to Hrabia, Śnieżne Bractwo. No i co? Dzięki jeszcze raz. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.